Syria i Turcja. W tych krajach trwa walka z czasem po silnym trzęsieniu ziemi.
Najwięcej ofiar jest w Syrii, gdzie wstrząsów doświadczyły regiony Aleppo, Hama i Latakia.
Potem niebezpieczne góry.
Czyli w dresach na śnieżkę przy wietrze sięgającym 160 km na godzinę.
A gościem porannej rozmowy w RMF FM dzisiaj jest szefowa Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk.
Do ponad 300 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi, do którego doszło w południowo-wschodniej części Turcji i północnej Syrii.
Liczba rannych przekracza już 1000. Akcja ratunkowa trwa.
Trzęsienie o magnitudzie 7,8 było też odczuwalne w Libanie i na Cyprze. We Włoszech ogłoszono ostrzeżenie przed tsunami. Ruch pociągów w południowych regionach Sycylii, Kalabrii i Apulii tymczasowo wstrzymano jako środek ostrożności.
W faktach ponownie teraz Rok Kowalski. Roku, jak mówią świadkowie, wstrząsów było w Turcji i Syrii kilka.
Tak, mieszkańcy południowej części Turcji relacjonują, że pierwszy wstrząs trwał około minuty, a po nim nastąpiło kilka wstrząsów wtórnych. Pod gruzami nadal są uwięzieni ludzie. Mój przyjaciel mieszka w zawalonym budynku. Jego dzieci z ostatniego piętra zostały uratowane, ale nie wiemy, co stało się z mieszkańcami z parteru. Spałem i żona nagle mnie obudziła. Wstrząs był bardzo silny, przerażający. Minęły około 2 minuty, zanim ziemia przestała się trząść. W niektóre rejony dotknięte trzęsieniem ziemi dopiero docierają tureckie służby ratunkowe. Władze informują, że zniszczenia nastąpiły w 10 miastach, głównie w miejscowości Gaziantep, w którym żyją 2 miliony ludzi. Ogromne straty szacowane są też w sąsiedniej Syrii, gdzie według ostatnich danych zginęło co najmniej 237 osób, a niemal 700 jest rannych.
Dwóch turystów w dresowych spodniach i zwykłych kurtkach próbowało wejść w ekstremalnie trudnych warunkach na śnieżkę.
Jeden z nich dostał hipotermii. My łączymy się od razu z naszym reporterem Pawłem Peclikiem.
Pawle, pomocy musieli im udzielać w weekend koprowcy.
Dwaj mężczyźni zabłądzili wieczorem w rejonie czerwonego szlaku nad kotłem małego stawu. Jeden z nich opadł z sił i nie był w stanie iść. Turystom pomógł najpierw inny turysta, a potem goprowcy. Ewakuowali ich do schroniska Strzecha Akademicka, a jednego po wstępnym ogrzaniu do Karpacza, bo stwierdzono u niego silne wychłodzenie. Temperatura jego ciała w momencie, kiedy zajęło się nim pogotowie ratunkowe, wynosiła 32 stopnie. Akcja goprowców trwała od 19 do 1 w nocy. Dodam, że na początku weekendu wysoko w Karkonoszach porywy wiatru dochodziły do 150 km na godzinę. Tworzyły się 2-metrowe zaspy. Dziś warunki są już lepsze. Nadal obowiązuje jednak trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. GOPR apeluje, by nie wchodzić na zamknięte szlaki, a na górskie wędrówki być dobrze przygotowanym.
A uratowanego turystę, całego pokrytego śniegiem i lodem, zobaczcie na rmf24.pl.
Zdjęcia publikujemy ku przestrodze. Zobaczcie, że człowiek nieprzygotowany do przebywania w tak ekstremalnych warunkach pogodowych praktycznie nie ma szans, by w nich przetrwać.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, jest z nami w studiu. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, o poranku.
Pani znała osobiście Szewacha Weissa, którego wczoraj pochowano w Jerozolimie.
No tak, działając w branży relacji i kultury polsko-żydowskiej, trudno było nie znać Szewacha Weissa, błogosławionej pamięci już niestety.
Jakiś pierwszy, taka pierwsza myśl, pierwszy obraz, jaki się nasuwa?
Kiedy pan mnie zaskoczył takim niby oczywistym pytaniem, to tak sobie pomyślałam o tym, że zawsze miałam obraz ambasadora Szewacha Weissa, profesora, który patrzył i rozumiał. I już w tym wzroku jego było widać, że on wie, o co chodzi. I też właśnie w tych takich najtrudniejszych sytuacjach, których te relacje polsko-izraelsko-żydowskie w tym trójkącie się odbywały, to on miał zawsze coś do powiedzenia, co było ważną puentą.
Nie mówi pani o tym, że lubił pomarańcze i sok pomarańczowy, tylko od razu pani przeszła na grunt relacji polsko-żydowskich. No to o to spytam, co zmienia śmierć Szewacha Weissa w tych stosunkach polsko-żydowskich, polsko-izraelskich?
Paradoksalnie nic nie zmienia, ponieważ życie biegnie naprzód i oczywiście postać Szewacha Weissa jakkolwiek jest bardzo, bardzo ważna i jest bardzo zasłużonym dla kształtowania ostatniej dekady tych relacji, no i oczywiście zostawia pewien bagaż, no to jednak tutaj daje nam to jakąś przestrzeń, w której istniejemy i musimy dalej działać.
A to nie jest tak, że odchodzi ostatni człowiek, dla którego to były też relacje osobiste, to znaczy kończy się era sentymentów, a zaczyna realpolitik.
Być może tak, natomiast myślę, że jeżeli patrzymy na świat dyplomatyczny przez pryzmat taki, że ktoś może mieć takie duże sentymenty, które wpływają na reprezentowanie pewnych stanowisk czy osiąganie pewnych celów, no to myślę, że to tak nie działa.
To tak nie działa? Czyli to, że ktoś go lubi, nie wiem, Polskę, nie oznacza, że będzie dla nas przyjazną politykę prowadził?
Nie automatycznie, aczkolwiek to jest zawsze korzyść. No i ta niewątpliwa przewaga, kiedy zna się bardzo dobrze język, który w kraju, w którym się działa, w którym się prowadzi te relacje i kulturę i też dzieli się z nią wspólną historię, no to niewątpliwie to są bardzo ważne atuty.
Pani dyrektor, zawsze było tak, ja miałem takie wrażenie, że relacje polsko-izraelskie były znacznie lepsze niż stosunki polsko-żydowskie. Stosunki z diasporą, z Żydami mieliśmy zawsze kłopotliwe, no ale z Izraelem nam się układało. Tymczasem ostatnich parę lat pokazało, że jest chyba odwrotnie. Znaczy stosunki polsko-izraelskie są fatalne.
To liczymy na polepszenie. Myślę, że zawsze jest na to miejsce. Natomiast czy są fatalne? No jest pewien impas, tak to nazwijmy.
Ale on trwa od dawna i kiedy się już wydaje, że już idziemy w dobrym kierunku, to nagle trach.
Obie strony muszą chcieć. To jest podstawowa kwestia.
A kto bardziej nie chce?
I jeszcze tutaj zacytuję Szewa Hawajsa, że dopóki się rozmawia, to się rozmawia. A jak się przestaje rozmawiać, to już się nie rozmawia.
To taka myśl, przepraszam, z gatunku myśli Kazimierza Górskiego.
Być może, ale czyż nie ma w tym prawdy?
Naturalnie jest. Właśnie dlatego jest to głęboka myśl.
Musimy znaleźć w Izraelu nowych ludzi, z którymi będziemy rozmawiać, z którymi myślę, że już rozmawiamy. Mam taką nadzieję.
Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, jest ze mną w studiu, jest 7:07. Pani dyrektor, no dobrze. Co jest główną przeszkodą w tych relacjach polsko-żydowskich? No bo właściwie, wie pani, nie zajmuje się stosunkami polsko-bułgarskimi, polsko-rumuńskimi, polsko-portugalskimi, a o stosunkach polsko-żydowskich ciągle się mówi.
Być może po prostu za dobrze się znamy, oba społeczeństwa.
Szewak twierdził, że jesteśmy do siebie zbyt podobni po prostu.
No właśnie, i dlatego mamy prawo się do siebie wtrącać.
Przepraszam, ale to bardzo trafne.
No i to tak wygląda, że...
A Polska też się wtrąca w politykę Izraela?
Nie chodzi o politykę, ale bardziej o kulturę i sposoby postrzegania jakichś takich związków między naszymi krajami i też tej bagażu tradycji, kultury, historii.
Ale wiemy, że Polacy mają takie poczucie, kurczę, oni nas po prostu nie lubią, ci Żydzi nas nie lubią. Dlaczego? Za co? Co my im takiego zrobiliśmy? My? No bo przed wojną to było różnie, no ale to nie nasza wina.
Ja nie wiem, czy to jest takie globalne poczucie, bo przeważnie jednak, no nie wiem, czy to nie jest pierwszoplanowy problem, z którym się budzimy rano, prawda?
Nie, nie jest. Natomiast jeśli już mówimy o stosunkach polsko-żydowskich, to dominuje takie poczucie właśnie, że my w Izraelu mamy fatalną opinię. I pytanie dlaczego jest pytaniem zasadnym.
No to wchodząc na takie poważne tony, wydaje mi się, że pewien krytycyzm wynika z doświadczeń osobistych tych ludzi, którzy z Polski po prostu musieli wyjechać po wojnie, dosyć w przymusowych warunkach. Po pierwsze, część nie mogła do Polski wrócić zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Tułała się po Europie w obozach dla DP-sów. Potem przymusowe alije za czasów alije, czyli wyjazdy, emigracja z Polski do Izraela za czasów Gomułki, potem niesławny 1968, twardy komunizm PRL-owski lat 80., no to też w ogóle nie sprzyjało.
Ja wiem, że to oczywiście nie sprzyjało, tylko wie pani, jak sobie pomyślę, to jest trochę tak, jak Szewach mówił. Dlaczego Szewach mówi, on też pytał, dlaczego Żydzi wybaczyli Niemcom, a nie są w stanie wybaczyć Polakom?
No więc Niemcy chyba byli bardziej odległym i abstrakcyjnym bytem niż
Niemcy
ten,
byli abstrakcyjnym
niż
bytem,
sąsiad,
oni mordowali.
Niż ten sąsiad, który nie podał szklanki wody. Być może.
to, jak mówimy teraz o tym, co teraz, to mamy teraz nasze współczesne problemy. Wycieczki do Polski, młodzieży izraelskiej przyjeżdżają i polski rząd nie chce, by one były eskortowane przez uzbrojonych po zęby ochroniarzy. Mówi, Polska nie jest krajem niebezpiecznym dla Żydów, nie ma tu aktów terroru i w związku z tym nie ma co w tej młodzieży wzbudzać takiego poczucia zagrożenia.
No tak, ale to są zasady bezpieczeństwa, które rząd izraelski przyjmuje właściwie dla wszystkich swoich grup zorganizowanych, które są poniekąd oficjalne.
Ale nie wysyła takich ludzi, dzieci z taką ochroną, obstawą do Paryża, do Wiednia, do
Rzymu.
Ale
ja nie wiem, czy tam w ogóle są wycieczki, no to są, to nie, oni nie nazywają tego wycieczkami, tylko misjami edukacyjnymi, prawda, które nie jeżdżą, żeby się uczyć o rządzie Vichy, ani też nie sądzę, żeby, nie wiem, czy są, chyba nie ma wycieczek do, żeby się nauczyć o niemieckim nazizmie, Dachau, Ravensbrück, Mauthausen, Gusen, to akurat Austria. No to jest pytanie, w jaki sposób w ogóle to wszystko jest organizowane i też ta dyskusja się w Izraelu jak najbardziej toczy.
RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszamy ją serdecznie do internetu, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy do sieci. Tam Monika Krawczyk, dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego w rozmowie z Robertem Mazurkiem.
W trakcie rozmowy otrzymaliśmy aktualne informacje z Krajowej 63. Trzy autoosobowe zderzyły się w Zbrzeźnicy, to na Podlasiu.
Tak jest, odcinek Zambrów-Łomża. Nikt w wypadku nie został ranny, natomiast droga w tej chwili jest całkowicie zablokowana i tak może być jeszcze przez 2 godziny. Uprzedzamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.